Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj są z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w ostatni weekend podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kilka informacji na temat występów Polaków w Australian Open, również na temat występów naszych szczypiornistów. Kilka słów powiemy, no i dalsza część audycji to oczywiście piłka nożna. Rozpoczynamy od skoków narciarskich. W ostatni weekend Puchar Świata w Titize Neustadt. Polacy w bardzo mocno okrojonym składzie. Bez Kamila Stocha, który leczył uraz. Z kolei Dawid Kubacki z pozytywnym testem na koronawirusa nie wystartował w tym konkursie, ale było kilku innych biało-czerwonych. Pojawił się Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Maciej Kot i Aleksander Zniszczą. No ale bądźmy szczerzy, w ten weekend rewelacji nie było. Zaledwie dwóch naszych zawodników z punktami, to bardzo symbolicznymi można powiedzieć, ponieważ w sobotę Jakub Wolny na miejscu 29, a Andrzej Stękała na 29 miejscu w konkursie niedziel.
Po raz kolejny młodzi, no jeszcze młodzi, że tak to ujmę, biało-czerwoni dostali swoje szanse na pokazanie umiejętności, ale ich nie wykorzystali. Tak jak wspomniałeś, Łukasz, 29 miejsce Jakuba Wolnego w pierwszym konkursie i poza 30 Stękała 35, był Murańka 38, Kot 40 i Zniszczał 48. No to są wyniki poniżej pewnego poziomu, poniżej tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata. I tak naprawdę nikt nie jest zadowolony z tych wyników i nikt nie wie, skąd się one biorą, ponieważ skoczkowie po oddaniu tych skoków coraz mniej są skorzy do ich komentowania, ponieważ...
Co nie dziwi, bo punktów z tego nie ma żadnych.
Punktów z tego nie ma i też nie potrafią tego w żaden sposób uzasadnić. Z turnieju na turniej jest to samo mówione, że oddałem słaby skok, nie wiem skąd się to wzięło, no będziemy próbować dalej i na tym się właściwie ta narracja zamyka.
Polacy byli tylko tłem oczywiście dla pozostałych skoczków, jeżeli chodzi o ten weekend. Dużo powodów do zadowolenia ma przede wszystkim Karl Geiger. Reprezentant Niemiec wygrał oba konkursy i dzięki temu wrócił na pozycję lidera Pucharu Świata, wyprzedzając Japończyka Ryoyo Kobayashiego. W sobotę na drugim miejscu był Słoweniec Andrzej Laniszek, a na trzecim kolejny reprezentant Niemiec, czyli Markus Eisenbichler. Z kolei w konkursie niedzielnym znowu Laniszek na drugim miejscu i znowu Eisenbichler na miejscu trzecim. No bardzo regularnie skakali zawodnicy w ostatni weekend, jeżeli chodzi o czołówkę. No i klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Tak jak wspomniałem, liderem jest Karl Geiger. Na drugim miejscu Ryoyo Kobayashi. To są dwaj skoczkowie, którzy do tej pory przekroczyli barierę 1000 punktów. No i potem już jest duża przepaść, jeżeli chodzi o kolejnych zawodników. Na trzecim miejscu Halvor Egner Granerud. Na czwartym miejscu kolejny z Norwegów Marius Lindvik. Na piątym Andrzej Laniszek. Polaków oczywiście w czołowej dziesiątce nie ma. Najwyżej z biało-czerwonych sklasyfikowany, nieobecny w ostatnich zawodach, Kamil Stoch, 216 punktów. Na 23 miejscu Piotr Żyła, 188 punktów. No o Pucharze Narodów nawet nie będę wspominał, bo rzeczywiście nie ma tutaj powodów do zbytniego zadowolenia. Kolejne konkursy Pucharu Świata również w Niemczech na obiekcie w Willingen, którego akurat Polacy bardzo lubią, chociażby Klemens Murańka, który skoczył nie tak dawno tam 153 metry. Przechodzimy do tenisa i Australian Open. I co wiemy? Wiemy, że w ćwierćfinale turnieju po raz pierwszy w swojej karierze, jeżeli chodzi o Australian Open, zameldowała się Iga Świątek. Niestety pozostali Polacy już pożegnali się z tym turniejem.
Dla Igi jest to w sumie trzeci ćwierćfinałowy wielkoszlemowy w karierze, ćwierćfinał wielkoszlemowy oczywiście, i jest to pierwszy ćwierćfinał poza Rolandem Garrosem. Sukces rodzi się w bólach, ponieważ ten mecz Igi Świątek był naprawdę ciężki dla Polki. 5-7, 6-3, 6-3. Ta druga część spotkania według wyniku może mówić, że nie było to aż tak ciężkie, jakby się wydawało, natomiast Iga naprawdę musiała się natrudzić, aby awansować, aby pokonać zawodniczkę z Rumunii, Sorane Criste, i teraz zmierzy się, o dziwo, nie z Aryną Sablenką, tylko z rywalką z Estonii, co sprawia, że ta droga do półfinału wydaje się dużo prostsza niż jeśli by trafiła na Białorusinkę, chociaż tamtejsze spotkanie również było bardzo wyrównane i ten mecz też można nazwać zwycięstwem w bólach. Estonka jest na pewno w wysokiej formie i postawi wysoko poprzeczkę.
Tą zawodniczką jest Kaja Kanepi, 36-letnia tenisistka. I to spotkanie zostanie rozegrane jutro o godzinie 3 czasu polskiego, co warto podkreślić ze względu na tą różnicę czasu pomiędzy Polską a Australią. No i może jeszcze dwa słówka o pozostałych reprezentantach, bo mieliśmy Magdę Linet jeszcze w turnieju pań i mieliśmy wśród panów oczywiście Huberta Hurkacza i mieliśmy jeszcze Kamila Majszaka.
Magda Linet odpadła w drugiej rundzie gry pojedynczej kobiet. Tam zmierzyła się z rozstawioną z numerem 25 Rosjanką Darią Kasatkiną, która wygrała 6-2, 6-3. Natomiast na drugiej rundzie zakończył swoją przygodę także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Hurkacz przegrał z Adrianem Manarino z Francji 6-4, 6-2, 6-3. Natomiast Kamil Majszak uległ Australijczykowi Alexowi Dominou 6-4, 6-4, 6-2.
No i jeszcze dwa słowa o Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej z udziałem polskich szczypiornistów. Awansowali oni do drugiej fazy tego turnieju. Tam już idzie im nieco gorzej. Grali z Norwegami, ze Szwedami i z Rosjanami. No i w tych meczach wywalczyli tylko punkt.
Najwięcej emocji wzbudziło ostatnie spotkanie. Polska zmierzyła się z Rosją, tam padł remis 29-29 i wiele kontrowersji, ale też wiele emocji przyniosła sama końcówka, kiedy to Polacy na 3 sekundy bodajże przed końcem rzucili na 29-28. Rosjanie wzięli czas, zostały im 2 sekundy na wyrównanie i to się im udało, natomiast kontrowersje budzi sam sposób zdobycia gola, ponieważ rzucający rosyjski zrobił 4 kroki zamiast regulaminowych 3, po czym oddał ten rzut, który zakończył się w siatce sędzinie, bo właśnie sędzinie z Francji bodajże sędziowały to spotkanie. Skorzystały z systemu VAR, to się w ręcznej VPS bodajże nazywa. No i problem polega na tym, że one widziały to na tym systemie, że zawodnik wykonał 4 kroki, a nie 3, ale nie mogły anulować gola, ponieważ system umożliwia anulowanie bądź podejmowanie jakiejś decyzji w określonych przypadkach i w tych przypadkach nie ma błędu kroków. Natomiast było jeszcze sprawdzane to, czy piłka znalazła się w siatce przed końcową syreną, czy już po niej, to akurat było regulaminowe. Mimo to dość duży błąd też sędzin, ponieważ wydaje się, że kroki to jest podstawa piłki ręcznej.
No i dzisiaj mamy ostatni mecz, znaczy może nie ostatni, kolejny mecz polskich reprezentantów. Tym razem mierzą się z Hiszpanią. Jest 48 minuta, wynik to 24-23 dla reprezentacji Hiszpanii. No przed tym spotkaniem nasza reprezentacja już bez szans na awans do czołowej czwórki. Z zaledwie jednym punktem na chwilę obecną, ale sam fakt, że jesteśmy już w tej czołowej dwunastce, to jest taki promyczek nadziei na przyszłość, patrząc na chociażby ostatnie duże turnieje z udziałem polskich szczypiornistów. Została nam piłka nożna ligi zagraniczne, o których powiemy za kilka minut. Cały czas trwa saga związana z wyborem nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pierwotnie miał być on podany 19 stycznia, jednak już wiemy, że ta sprawa się nieco przeciągnęła, ponieważ prezes PZPN-u Cezary Kulesza ogłosił, że nazwisko nowego selekcjonera poznamy 31 stycznia. No, giełda nazwisk, można mówić, cały czas kursuje. W ostatnim czasie głośno mówi się chociażby o osobie Andrija Szewczenki.
I to według Sebastiana Staniszewskiego z Interii jest nazwisko z numerem 1, jeśli chodzi o listę życzeń Cezarego Kuleszy. Prezes PZPN-u dlatego tak zwleka z decyzją według Staniszewskiego, ponieważ chce dograć sprawy z Ukraińcem, który do niedawna jeszcze pracował w Genoi i kontrakt z włoską drużyną ponoć stanowi tutaj nieco problem, który ma być do rozwiązania w Genoi. Ukrainiec chyba w 11 spotkaniach prowadził ten klub i tylko jedno wygrał, natomiast 5 poprzednich lat to była przygoda z reprezentacją Ukrainy i trzeba przyznać, że była to udana przygoda, ponieważ już w 2020 roku chociażby wyszedł z grupy podczas mistrzostw i ten zespół jego grał naprawdę dobrze. Dwukrotnie, jeśli się nie mylę, grali z naszą reprezentacją, z reprezentacją Polski i nie były to dla nas łatwe spotkania. Wydaje mi się, że wtedy Ukraińcy prezentowali się lepiej, zarówno jeśli chodzi o organizację gry, jak i o taką dyspozycję dnia oraz umiejętności techniczne. To widać było, że bardzo dobrze się poruszają po tym boisku. Także może to jest taki klucz, jeśli chodzi o wybór naszego selekcjonera. Andrij Szewczenko w reprezentacji radził sobie dobrze, w klubie ostatnio niekoniecznie. Natomiast klub niekoniecznie musi być też tym wyznacznikiem.
No oczywiście za tydzień już o tej porze, jako że to będzie 1 lutego, to już będziemy, albo inaczej, powinniśmy już znać oficjalnie nazwisko nowego selekcjonera i o tym z pewnością też powiemy. Przechodzimy do lig zagranicznych. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie na początek ligę angielską, 23. kolejka Premier League. Kilka bardzo ciekawych spotkań. Przede wszystkim mieliśmy starcia Chelsea z Tottenhamem, również bardzo ciekawe zapowiadające się mecz Manchesteru United z West Hamem.
Przede wszystkim to spotkanie właśnie Chelsea z Tottenhamem przyniosło wiele emocji i także obfitowało w piękną bramkę, ponieważ Hakim Ziyech strzałem w okienko właśnie pokonał bramkarza i to zostało bodajże uznane najpiękniejszym golem tego weekendu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe spotkania, zaskoczył chociażby Arsenal, który zremisował z Burnley. Wydawało się, że drużyna prowadzona przez Mikela Artetę wznosi się w tej lidze, już dobija do tej czołówki, natomiast teraz złapała jakiś moment przestoju. Ciężko mi to jest wytłumaczyć. Podobnie jest troszkę z Brighton, które już dłuższy czas co prawda się męczy, ale też widać taką zadyszkę, jakieś remisy łamane przez zwycięstwa czy inne porażki. Ale na plus jest w tym spotkaniu to, że 90 minut rozegrał chociażby Jakub Madery.
Jeżeli chodzi o Manchester United, no to trzeba powiedzieć, że bardzo wymęczone zwycięstwo, bo dopiero w doliczonym czasie gry gol na 1-0 w tym meczu wyjątkowo nie bronił Łukasz Fabiański. Jeżeli chodzi o inne mecze, to warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na dole, bo tam sporo przetasowań, wbrew pozorom. Bardzo ważne zwycięstwo Newcastle, które w styczniu przeprowadziło dwa takie duże transfery jak na ten klub, chociaż myślę, że na tym się może nie skończyć. Newcastle wygrało z 1-0. Z kolei cenne 3 punkty Norwich, które przez długi czas zajmowało ostatnie miejsce w tabeli, a teraz drużyna Beniaminka 2 zwycięstwa z rzędu i co ciekawe, wydostała się ponad strefę spadkową z dorobkiem 16 punktów. No a wspomniany przez ciebie Burnley po sprzedaży najlepszego strzelca Chrisa Wooda, notabene do swojego rywala w walce utrzymania, czyli do Newcastle, na chwilę obecną na ostatnim miejscu w tabeli.
To jest taki główny kandydat chyba do opuszczenia Premier League. Natomiast nawiązując jeszcze do Manchester United, no to Wojciech Papuga na Twitterze zauważył, że 235 minut trwała seria bez ligowego gola United na Old Trafford. Także to już wiele mówi o dyspozycji tego zespołu. Też należy odnotować fakt, że został zwolniony Claudio Ranieri i to jest już 7 trener, którego klub Premier League pozbył się w ostatnich miesiącach. Na tym etapie sezonu to jest dość ciekawa decyzja. No, tym bardziej, że mówimy o angielskich standardach, gdzie przywykliśmy, że trenerzy pracują przynajmniej kilka, nawet i kilkanaście lat w jednym zespole. W samym Watfordzie to czwarty taki przypadek od lipca 2020 roku.
No i przechodzimy do Ligi Niemieckiej, tam 20 kolejka już za nami. No od razu uprzedzimy, że tym razem nie powiemy o bramce Roberta Lewandowskiego, bo akurat polski napastnik w ostatniej kolejce na listę strzelców się nie wpisał. Mimo to Bayern pokonał bardzo pewnie Hertę Berlin 4-1. Kolejne ważne zwycięstwo Unionu Berlin. Tym razem zespół ten wygrywa na terenie Borussii Mönchengladbach 2-1. Bardzo wysoka wygrana również Bayeru Leverkusen, który też walczy o ligowe podium. Aptekarze rozbili Augsburg z dwoma Polakami w składzie aż 5-1.
Bayern Monachium strzelił już 102 gole na wszystkich frontach w obecnym sezonie, a zaznaczmy, że rozegrali 29 meczów.
Mamy półmetek, tak.
No właśnie, na wszystkich frontach 102 gole, to jest niesamowita średnia i pokazuje siłę tej drużyny. Lewandowski, jak wspomniałeś, gola nie strzelił, a strzelali praktycznie wszyscy, Zyle, Sané nawet prawie, że dwa razy, bo ostatni jego gol nie został uznany przez zagranie ręką, ale Bayern pewnie kroczy po kolejne Mistrzostwo Niemiec, tuż za nim kroczy Borussia Dortmund, gdzie pojawiły się kolejne niepokojące wieści, jeśli chodzi o zdrowie Erlinga Haalanda. Ponownie napastnik ma problemy mięśniowe i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wróci do pełnej dyspozycji.
Jeżeli chodzi o inne spotkania, zwróciłbym uwagę na taką ciekawostkę. Dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie ligowym Beniaminka, a więc drużyny Greuther Fürth, która pokonała na własnym stadionie VSV Mainz 2-1. Ale mimo tego zwycięstwa Fürth raczej w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. To jest zaledwie 10 punktów po 20 meczach do miejsca barażowego, czyli do Augsburga. Jest to 9 punktów w straty. Jeżeli chodzi o Augsburg, no to jeszcze warto uzupełnić, że całe spotkanie w barwach tej drużyny na oczywiście Rafał Gikiewicz między słupkami, zaś Robert Gumny do 74 minuty w meczu właśnie z Bayerem wystąpił. No i jeżeli spojrzymy na tabelę, no to raczej kwestia mistrzostwa wydaje się być rozstrzygnięta. Bayern z taką ofensywą raczej nie będzie się tutaj musiał o nic martwić, ale bardzo ciekawie wygląda walka o miejsca 3-5, bo mamy właśnie wspomniany Union Berlin i wspomniany Freiburg, które rzeczywiście można traktować mianami takich największych zaskoczeń tego sezonu.
Przede wszystkim Union, natomiast bardzo blisko jest także Lipsk, który jest na 6. miejscu i do tych wyższych lokat, do Freiburga chociażby traci 2 punkty, a do 3. Bayeru zaledwie 4, także tutaj sprawa jest dość otwarta. Podobnie jest z Hoffenheim, które zawsze gdzieś tam się kręci, przynajmniej przez pierwszą część sezonu, blisko czołówki. Jest 7 i również ma 31 punktów, czyli tyle samo co Lipsk. Także tutaj sprawa gry w europejskich pucharach, przede wszystkim w Lidze Mistrzów, jest otwarta i myślę, że to będzie bardzo zacięta walka, tym bardziej, że te zespoły w ostatnich tygodniach prezentują dość wysoką formę.
Została nam jeszcze Liga Włoska do omówienia, ale o niej powiemy za kilka minut.
Oh no, she gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with her crazy.
No i sprawdźmy, co działo się w 23. kolejce Ligi Włoskiej. Tam też w terminarzu mieliśmy kilka ciekawych spotkań, ale myślę, że zdecydowanie najwięcej spodziewano się po tym, co zobaczymy w starciu z Milanu, z Juventusem. No i trzeba sobie, Mateusz, powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz, bo wynik odzwierciedlał to, co działo się na boisku.
Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i myślę, że bardzo dobrze podsumowałeś to spotkanie. Niewiele się w nim działo. Bramkarze mieli też niewiele pracy, w tym oczywiście Wojciech Szczęsny, który znalazł się między słupkami Juventusu. To nie powinno oczywiście dziwić, natomiast dziwi to, że miał tak dużo pracy, na ile się zapowiadało, bo był to hit tej kolejki Serie A. No i Milan po tym spotkaniu jest na trzecim miejscu, Juventus na piątym miejscu w tabeli włoskiej ligi.
Bardzo dużo goli mieliśmy w meczach Empoli-Roma i Napoli-Salernitana. Rzymianie wygrali swoje spotkanie 4-2, zaś drużyna Piotra Zielińskiego 4-1.
Roma po pierwszej połowie, właściwie po 36 minutach, prowadziła już 4-0 i wydawało się, że ten mecz został zamknięty jeszcze zanim na dobre się zaczął. Tymczasem po zmianie stron Empoli zaczęło dyktować swoje warunki gry, a Roma głęboko musiała cofnąć się do defensywy, ponieważ ten zespół nie istniał w drugich 45 minutach. W efekcie Empoli zdobyło 2 gole i cały czas naciskało. Tak naprawdę do samego końca kibice mogli drżeć o to, czy nie powtórzy się na przykład scenariusz sprzed tygodnia, kiedy to Roma, prowadząc z Juventusem 3-1 po bodajże najlepszej w tym sezonie godzinie gry tego zespołu, przegrała ostatecznie 4-3. Tutaj mogłoby się zakończyć także niezbyt korzystnym wynikiem dla giallorossich. Tymczasem udało się dowieść ten wynik do końca. Niestety taki przebieg tego spotkania spowodował, że nie pojawił się na boisku Nikola Zalewski.
Ale za to 90 minut w barwach Empoli po raz kolejny w tym sezonie Szymona Żurkowskiego. Dodajmy, że oczywiście w drużynie Napoli również na boisku Piotr Zieliński. W Salernitanie pojawił się z ławki rezerwowych Jaroszyński w drużynie Salernitany właśnie, ale Beniaminek bardzo wysoko przegrał. Taki polski mecz pomiędzy Specją a Sampdorią, tam trzech Polaków. Specja wygrała 1-0, 90 minut Jakuba Kiwiora, który taka nieoczywista postać, a okazuje się, że z Polaków gra bardzo dużo w tym sezonie Serie A. Również 90 minut Arkadiusza Recy. No i w barwach Sampdorii Bartosz Bereszyński. Jeżeli chodzi o inne spotkania, no to Inter też, można powiedzieć, skorzystał na potknięciu Milanu, ponieważ pokonał Wenecję 2-1 i umocnił się na prowadzeniu w lidze włoskiej.
Tutaj też doszło do pewnych kontrowersji w spotkaniu Interu z Wenecją, ponieważ bramka bodajże na 1-1 nie powinna zostać według wielu komentatorów uznana, ponieważ tuż przed oddaniem strzału, czy w momencie, kiedy był oddawany strzał, przed oddaniem strzału, bodajże Dzeko uderzył łokciem jednego z obrońców i to było dość dobrze widoczne nawet na twarzy tego obrońcy. Mimo to sędzia nie zdecydował się na przerwanie gry, na podyktowanie faulu dla Wenecji, a Inter zdobył bramkę. No i też Dzeko jakby dopełnił tego dzieła podczas spotkania, strzelając gola na 2-1. Mimo dość sporego już wieku, Dzeko jakby odżył w Interze po poprzednich latach w Romie i prezentuje się bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o Polaków w Serie A, to warto wspomnieć, że 90 minut w barwach Bolonii oczywiście rozegrał Łukasz Skorupski, zaś w pierwszym składzie Fiorentiny, ale to ze względu na absencję Wlachowicza, wyszedł Krzysztof Piątek i spędził na murawie 68 minut, niestety bez efektu bramkowego. No, nam zostało jeszcze kilka minut, to może dwa słowa powiemy o tym, co dzieje się w Pucharze Narodów Afryki. Tam już mamy fazę 1/8 finału. Ale tu już po fazie grupowej mieliśmy dużo niespodzianek, ponieważ z imprezą pożegnało się, myślę, dwóch faworytów, w tym obrońca tytułu.
Mowa o Ganie i Algierii. Mnie najbardziej zaskoczyła właśnie porażka, właściwie odpadnięcie Algierii, która przez 40 spotkań nie doznała właśnie goryczy porażki. Tutaj przyszedł wielki turniej, najważniejszy dla zawodników z Afryki. Znaczy tuż za Mistrzostwami Świata oczywiście. No i Algieria zupełnie nie spełniła oczekiwań kibiców, ani swoich własnych zawodników. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało, nie wiadomo, dlaczego Algierczycy nie podołali zadaniu, ale naprawdę prezentowali bardzo niski poziom na boisku.
Jeżeli chodzi o rozegrane dotychczas mecze 1/8 finału, Burkina Faso pokonała po rzutach karnych Gabon 7-6. Nigeria przegrała z Tunezją 0-1, z Tunezją, która ledwo co wyszła też ze swojej grupy. Taką rewelacją turnieju jest Gambia, która awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Gwineą 1-0, ale najwięcej mówi się o drużynie Komorów, które dość niespodziewanie w swoim debiucie wyszły z grupy, a później bardzo dzielnie walczyły z Kamerunem, mimo braku nominalnego bramkarza na bramce w tym meczu.
Dzień przed bodajże, a może dwa dni wcześniej, okazało się, że pierwszy bramkarz został kontuzjowany i nie może wziąć udziału w tym spotkaniu, natomiast dwóch pozostałych bramkarzy ma pozytywny test, pozytywny wynik na koronawirusa, stąd bodajże jednego z obrońców ustawiono między słupkami. Znalazł się tam mierzący nieco ponad 170 cm zawodnik i
Radził sobie nieźle, powiedziałbym nawet.
Mówisz?
Bo patrząc na wynik, nie było tak najgorzej. Oczywiście ten styl bronienia mógł być troszkę zabawny dla postronnego kibica, ale myślę, że Komory nie mają się czego wstydzić. Ładna bramka z rzutu wolnego na pożegnanie się z turniejem. Jeżeli chodzi o dzisiejsze mecze 1/8 finału i jutrzejsze, dzisiaj Senegal kontra Wyspy Zielonego Przylądka oraz Maroko kontra Malawi, a jutro myślę taki hit: Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Egipt i Mali przeciwko Gwinei Równikowej. Ja jeszcze sprawdzam, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, mecz Polska-Hiszpania już dobiegł końca. Niestety polscy szczypiorniści przegrali z Hiszpanami 27-28 i tą informacją kończymy dzisiejsze Studio Sport. Bardzo dziękujemy. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.